Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Mili Państwo, dostałem link do artykułu w Forsalu, forsal.pl. Konflikt o Arktykę to kwestia czasu, znak zapytania. Chiny coraz odważniej wchodzą w ten region. Mapa. Z 5 lutego. Znaczy, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, kto to pisze. Forsal jest niemieckim czasopismem. Kupionym przez tą samą firmę, co dziennik.pl, dziennik Gazeta Prawna, to jest ta sama hołota niemiecka, hitlerowska. O, może w ten sposób. A więc to jest ważne. Może Państwo, moi Państwo, jeśli uważacie, że to jest nieważne, to znaczy, że niczego Was nie nauczyło to, co się ostatnio stało. Ta histeria żydowska niczego was nie nauczyła i pewnie niczego was nie nauczy, jeśli tego nie rozumiecie, że to jest ważne. Po drugie, sugeruję, żebyście Państwo, znaczy ja nie czytam tego artykułu, sugeruję, żebyście Państwo weszli w ten artykuł. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że moi Państwo, ten artykuł jest, znaczy mapa, która jest załączona do tego artykułu z Wikimedii.org, jest tak stronnicza, jak sobie można tylko wyobrazić. Albowiem, może naprzód, a zacznę czytać, to później przejdę do tej mapy. A mapa pokazuje Arktykę i główne szlaki transportowe. A Chiny, lead tego artykułu. Chiny ogłosiły niedawno pomysł stworzenia polarnego jedwabnego szlaku przez Arktykę, który dzięki ociepleniu klimatu może stawać się w coraz większym stopniu żeglowna. Która? To dość ambitne posunięcie ze strony kraju, który nie graniczy z Arktyką. Z tego powodu deklaracja Pekinu wzbudziła niepokój świata co do prawdziwych i ostatecznych intencji państwa środka, a także co do możliwości właściwego zarządzania środowiskiem naturalnym. Pisze Adam Minter. Nie wiem, kto to jest Adam Minter. Nie mam pojęcia. Adam Minter. A, Adam Minter, jakiś autor. Tak, dobra. I teraz tak. Pomimo, że, cytuję sam artykuł, pomimo, że obawy te mogą wypływać z racjonalnych przesłanek, to prawie na pewno są przesadzone. Coś podobnego. Teoretycznie topnienie arktycznego lodu stworzy duże możliwości gospodarcze na tym obszarze. Z jednej strony w rejonie Arktyki znajduje się około 22% światowych zasobów ropy naftowej i gazu. Nie wiem, skąd oni to wiedzą. Wraz z cofaniem się lodu dostęp do tych złóż będzie coraz łatwiejszy. Topnienie lodu umożliwi swobodniejszą żeglugę, a zatem i większe możliwości transportu surowców. Statek transportowy płynący z Szanghaju do Rotterdamu przez arktyczne przejście północno-zachodnie, a nie przez kanał panamski, zaoszczędzi ponad 3,5 tysiąca km drogi. Szacuje się już dziś w różnych fazach rozwoju, że w różnych fazach rozwoju jest 900 projektów infrastrukturalnych w tym regionie. Jednak prawie pewne jest, że projekty te nie przyniosą efektów. Trudno powiedzieć, to ciekawe, prawda? Są projekty, ale na pewno nie przyniosą efektów. I to wie ten autor tego artykułu. Trudno przewidzieć, jak i gdzie zniknie arktyczny lód. Niektóre wyznaczone trasy żeglugowe mogą pozostawać zamknięte aż do lat 70. XXI wieku, zaś te trasy, które dziś są otwarte, mogą być nieopłacalne ze względu na wysokie koszty ubezpieczeń. W 16 roku tylko 19 statków transportowych przebyło tak zwaną północną drogę morską między Azją i Europą. To zbyt mało, aby stanowiło konkurencję dla trasy przez kanał panamski. Znaczy, to jest mówimy o przejściu przez, nie tym dla rosyjskim, wzdłuż rosyjskich wybrzeży, a tym przez kanadyjskie, przez terytorium Kanady. A jednak prawie pewne jest, że projekty te nie przyniosą efektu. Trudno przewidzieć, jak i gdzie zniknie. To już czytałem. Tylko proszę pamiętać o tym, że cały czas tutaj, do tej pory, cały czas mowa jest o przejściu północno-zachodnim. Północno-zachodnim, czyli przejściu przez Morze Beringa i właśnie Albertę, terytoria północne, kanadyjskie terytoria północne i wzdłuż Grenlandii w dół. A Chiny jednak przyjmują długoterminową perspektywę. W ciągu ostatnich 10 lat państwa środka badacze zaczęli publikować teksty na temat roli Arktyki, jeśli chodzi o gospodarczą i geopolityczną przyszłość Chin. Chińscy politycy zaczęli opisywać swój kraj jako państwo leżące obok Arktyki oraz arktycznego interesariusza. Pomimo, że kraj ten nie ma linii brzegowej położonej w rejonie arktycznym, ani żadnych roszczeń terytorialnych do Arktyki. W 2016 roku Chiny opublikowały 356-stronnicowy podręcznik do nawigacji po kanadyjskim przejściu północno-zachodnim Northwest Passage, a rok później udało się przeprowadzić udany transport przez ten szlak. Znaczy, to nie jest, żeby jeszcze było fajnie, nawet z tej mapy wynika, że to nie jest jeden szlak, tylko tych szlaków raz, dwa, trzy, cztery. Tak naprawdę. Wszystko zależy od tego, jak się też patrzy. Wszystko to sprawia, że niektóre obawy wydają się uzasadnione. Na przykład Kanada obawia się, że Chiny nie będą respektować istniejących roszczeń do suwerenności i skarżyła Pekin o uzyskanie pozwolenia na rejs przez przejście północno-zachodnie na podstawie fałszywych przesłanek. Chiny jako największy na świecie konsument ropy, gazu, minerałów i owoców morza na pewno będzie miał wpływ na ten region. To jeszcze jeden dowód, dla których państwo środka będzie chciało współpracować, współdecydować o przyszłości Arktyki. Jak dotąd Chiny chciały stosować jedną międzynarodowych zasad. W 2013 roku Pekin uzyskał status obserwatora w Radzie Arktycznej, czyli grupie skupiającej 8 państw arktycznych oraz 6 społeczności twórczych. W grudniu Chiny znalazły się wśród 16 państw, które opowiedziały się za 16-letnim zakazem komercyjnego połowu ryb w Arktyce, w czasie, gdy naukowcy będą badać morską ekologię regionu oraz jak może na nią wpłynąć zmiana klimatu. To wszystko oczywiście jeszcze nie daje gwarancji w żadnym wypadku, że chińskie floty rybackie nie wpłyną na wody polarne w 1934 roku, czyli po 16 latach. Dlatego warto pamiętać, że Chiny będą zainteresowane ryzykami i szansami, jakie wiążą się z ociepleniem Arktyki, będą chciały odgrać tu swoją rolę. Mając to z tyłu głowy, warto... A on ma głowę, ten człowiek? Warto wypracować jasne zasady i silne instytucje. Na początek USA powinny wreszcie ratyfikować Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach morza, która pozwala na zarządzanie oceanami. Robiąc tak, Waszyngton uzyskałby większy wpływ na dyskusję w sprawie regionu Arktyki oraz sprawiłby, że spory o ten region będą rozwiązywane w porządkowany sposób. Proszę bardzo. Amerykanie będą decydowali o tym, że jeśli Amerykanie będą decydowali, współdecydowali, to będzie to uporządkowany sposób. No to ja tam właśnie widziałem ten uporządkowany sposób w Libii, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie. To wszystko bardzo uporządkowane. Dodatkowo kodeks polarny, który reguluje zasady przepływu regionu statków przez ten region, powinien zostać rozszerzony o zasady określające połów ryb. Aktywność ta bowiem stanowi największe ryzyko dla arktycznych ekosystemów. Wreszcie warto byłoby stworzyć międzynarodowe ciało badawcze, być może na wzór Morskiej Organizacji Naukowej Północnego Pacyfiku, które dostarczałoby informacji o środowisku i zasobach ryb w Arktyce. Żadne z tych narzędzi nie będzie działało w sposób perfekcyjny, ale mogą one być pomocne w tym, aby Arktyka, jeden z najmniej eksploatowanych regionów na Ziemi, nie stał się strefą konfliktu. Proszę Państwa, więc tak, wracam do mapy. Znaczy, artykuł jest tak tendencyjny, jak sobie tylko można wyobrazić i myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli Państwo przyglądacie się tej mapie, to jest to mapa skandaliczna, bo oczywiście na wszystkich wypadek nie cała została pokazana. Dół tej mapy jest obcięty. Góra zresztą też. No ale myślę, że z premedytacją już dół jest obcięty. Zresztą góra tak samo. Otóż chodzi o to, że tu tak naprawdę są pokazane dwa szlaki żeglowne wzdłuż. Znaczy zafałszowana ta mapa jest. Jeden szlak jest wzdłuż od Cichni Beringa wzdłuż rosyjskich wybrzeży do Murmańska. Nie, a nawet chyba Nowa Ziemia dopiero. Także nie wiem, dlaczego tam się kończy. bo przynajmniej do Murmańska, prawda? Byłoby dobrze, żeby się kończył na Murmańsku, no ale nie, kończy się w jakimś tam dziwnym miejscu. I to jest wszystko. Zdumiewające, ale tak jest. Natomiast drugi szlak, ten, który przepływa wzdłuż wybrzeży Kanady, wzdłuż Alaski, wybrzeże Kanady, przede wszystkim wybrzeże Kanady, wzdłuż wybrzeże Kanady i wzdłuż Grenlandii, idzie w dół, wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych i omija, znaczy jakoś tam na dole, bo to jest właśnie obcięte wszystko bardzo ładnie, omija tą Grenlandię, znaczy otacza tą Grenlandię z spodu i łączy się aż z tym rosyjskim gdzieś właśnie na Nowej Ziemi. Dlaczego? Dlaczego tam? Pojęcia nie mam. Zielonego pojęcia nie mam. Pół świata obskakuje ten północno-zachodni. Pół świata dosłownie. Obskakuje ten północno-zachodni, przepraszam, nie rozumiem tego. Ja myślałem, że ja coś trochę znam geografię od przynajmniej 50 lat, jeszcze nie więcej, bo zacząłem się uczyć geografii, proszę Państwa, na niemieckiej mapie jeszcze z 1938 roku. I kiedy byłem dzieciakiem. Miałem, nie wiem, może 8 lat, 7. No ale powiedzmy sobie, że to wszystko jest nieważne. Najważniejsze jest to, że teraz są specjaliści, którzy bez cienia wytłumaczenia na przykład dają spotkanie tym dwóm szlakom gdzieś w jakimś zdumiewającym miejscu. Okej, dobra. Powiedzmy sobie, że to jest forget it. I teraz tak. Ten artykuł mówi o tym zachodnim, północno-zachodnim szlaku. Nie mówi w ogóle nie porusza szlaku północno-wschodniego, czyli tego wzdłuż Rosji. Tego, który w mojej opinii będzie podstawowy dla Chin. Myślę, że będzie podstawowy, dlatego że on zmniejsza odległość do Europy o, nie wiem, ale tak radykalnie, że nie ma o czym mówić. Cały czas jest awantura o w tym, znaczy ja odbieram to w ten sposób, że tutaj ten autor, Bloomberg, proszę Państwa, no ja się zastanawiałem, co to za łobuz napisał ten artykuł. A to Bloomberg, no niesamowite. Bloomberg, nieoceniony Bloomberg, żydowska agencja, która dla której dzień bez kłamstwa jest dniem straconym. No to już teraz wszystko rozumiem. Absolutnie wszystko i nic mnie już nie dziwi. Ale wracając do tego artykułu, do tego, co udaje być artykułem. Po prostu propagandowa agitka. Więc oczywiście, jak powiedziałem, ten statek transportowy płynący z Szanghaju do Rotterdamu przez przejście północno-zachodnie, czyli tak jakbyśmy prawą ręką drapali się w lewe ucho. Proszę Państwa, z Szanghaju do Rotterdamu tylko i wyłącznie północno-wschodnie przejście jest sensowne. Północno-zachodnie zupełnie nie ma żadnego sensu. Jaki sens z Szanghaju do Rotterdamu płynąć przez Kanadę wzdłuż wybrzeży kanadyjskich, wschodnich wybrzeży Kanady, omijać Grenlandię i przez cały Atlantyk. No jest tu jakiś sens? Może Państwo widzicie, ja nie widzę żadnego, najmniejszego. Natomiast ta standardowa trasa z Szanghaju przez cieśninę Beringa i wzdłuż wybrzeży rosyjskich, czy to się komu podoba, czy nie? Tak, to ma sens, oczywiście. Po drodze można zaglądnąć do Murmańska, otoczyć Półwysep ten Skandynawski, no i jesteśmy na miejscu, prawda? Ale nie, przez pół świata trzeba się pchać, żeby według Bloomberga oczywiście, żeby dojechać, dopłynąć z Szanghaju do Rotterdamu. Porąbany żydostwo. No ale powiedzmy sobie, ostatni tydzień pokazał, jak oni są bardzo mocno porąbani, więc nic nowego. A tutaj właśnie najważniejsze jest to, że Żydzi mówią, że deklaracja Pekinu wzbudziła niepokój świata, co do prawdziwych intencji Pekinu, bo chodzi o ten polarny jedwabny szlak. Tak, bo co do prawdziwych, ostatecznych intencji Pekinu. A również co do możliwości właściwego zarządzania środowiskiem naturalnym. Natomiast, jak Państwo słyszycie, czytałem, a to Chiny również optują za tym, żeby wprowadzić, cytuję, w grudniu 2017 roku Chiny znalazły się wśród 16 państw, które opowiedziały się za 16-letnim zakazem komercyjnego połowu ryb w Arktyce. Czyli nie ma znaczenia, że Chiny się opowiedziały za tym. Najważniejsze jest, że Bloomberg uważa, że Chińczycy będą chcieli zniszczyć środowisko naturalne. Ma to jakiś sens? Wiecie Państwo, Żydzi nie takie rzeczy robią bez sensu. Znaczy, nie, znowu. Żydzi nie takie rzeczy robią, a żeby wyglądało, że to jest bez sensu. Oni wszystko robią z sensem, z wielkim sensem. Jedynym sensem ich działania jest pieniądz, pozyskiwanie pieniądza. I teraz tak, jeśli ma być szczery, to myślę, że przejście północno-zachodnie właśnie przez Kanady i wzdłuż Grenlandii chyba raczej Chińczyków niedługo będzie interesowało. Chyba nie i powiedziałbym, na tym bym zakończył. Bo dla tego przejścia, które jest bardzo mocno ryzykowne, jak powiedziano, przepłynął tam jeden statek, a w tym roku przejściem, tym północno-wschodnim, wzdłuż wybrzeży Rosji, przepłynęło kilkanaście już statków, więc jakby nie ma co specjalnie deliberować, po prostu wiadomo, gdzie na co, na które przejście Chińczycy kładą nacisk. Tamto przejście nikogo nie będzie obchodziło w Chinach, tym bardziej, że na pewno Amerykanie zrobią wszystko, żeby uniemożliwić Chińczykom to przejście. Natomiast ja myślę, że w końcu w Nikaragui a Chińczycy wezmą się za przekopanie drugiego kanału, tego, który będzie stanowił konkurencję dla Panamy i wtedy będzie święty spokój. Natomiast ten artykuł, jak powiedziałem, jest łajdacki. Jak łajdacki są artykuły Bloomberga, to wszystko, co żydostwo zrobi, to można wyczuć właściwie na kilometry. Ja się dziwiłem, że to takie łajdackie, a tu się okazuje, że to po prostu żydowskie, więc nic nadzwyczajnego. Proszę Państwa, nie zawracajcie sobie głowy w przyszłości, myślę, nie zawracajcie sobie głowy w ogóle tym, że tym przejściem północno-zachodnim, bo ono zostanie dla Chin zablokowane. Co tego nie mam cię wątpliwości. Natomiast przejście północno-wschodnie, czyli wzdłuż wybrzeży Rosji, czy ono będzie żeglowne, w dużej mierze zależy od Rosji. Bo to Rosja ma tam lodołamacze. Bo bez lodołamaczy się nie obędzie. A w każdym razie przynajmniej bez asysty lodołamaczy się nie obędzie. Bez umiejętności rosyjskich w Arktyce się nie obędzie. Na tym przejściu północno-wschodnim. No i w zasadzie na tym się sprawa kończy. Zaczyna i kończy. Czy Rosjanie są Chińczykom absolutnie niezbędnie potrzebni? Dlatego, żeby to przejście było żeglowne. I to przejście będzie forsowane w przyszłości, co do tego nie mam wątpliwości. Przejście północno-zachodnie. Owszem, Chińczycy będą próbowali przeforsować możliwość wpływania tamtędy, ale jestem absolutnie przekonany, że zarówno Kanadyjczycy, jak i Amerykanie zrobią absolutnie wszystko, żeby tak nie było. I to właściwie wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.